Jesteśmy w kinie Luna na Polish Graphic Design Talks i naszym gościem jest...
Grzesiek Łotysz, jestem projektantem graficznym i biznesmenem. Działam na takim styku chyba od samego początku swojej kariery zawodowej. Zawsze to była dla mnie forma... Może nie mogę powiedzieć o tym tak, że pracuję po to, żeby żyć. Bardziej zawsze żyłem, miałem podejście ideowe, żyłem po to, żeby projektować. Ale z tych projektów trzeba jednak żyć, więc od momentu, w którym zaczynałem jako projektant graficzny na freelancie, stałem się w pewnym momencie biznesmenem, prowadząc najpierw jedno studio, później drugie. W tej chwili znowu jestem projektantem.
A co się stało, że wróciłeś do stanu, w którym jesteś projektantem?
Moje studio, którego byłem współtwórcą i współwłaścicielem, upadło.
A czy z punktu widzenia tego doświadczenia jesteś w stanie przekazać jakieś rady osobom, które zaczynają w tej branży i które chcą łączyć kompetencje graficzne z kompetencjami, powiedzmy, biznesowymi? Co byś sobie z perspektywy czasu i własnych doświadczeń powiedział sobie 5 lat temu, 6 lat temu? Na co warto zwrócić uwagę, czym się kompletnie nie należy przejmować?
To jest bardzo trudne pytanie. Ale na pewno powiedziałbym sobie: człowieku, dziel się tym, co robisz ze światem, bo bez tego przyjdzie moment, w którym zabraknie ci poleceń. Jest to bardzo ważne, by znaleźć odpowiednią jakość w swoim projektowaniu, na tyle wysoką, by móc bez przeszkód dzielić się tym. Nie trzeba tego robić od razu. Zdecydowanie lepiej jest dojść do takiego momentu, w którym wiemy o tym. Projektant wie, kiedy zrobił coś naprawdę dobrego. I jak już tylko to zrobi, To jest to ważniejsze niż realizacja kolejnego tematu. Najpierw dokumentuj to, co zrobiłeś. Zadbaj o to, by to dotarło do jak najszerszego grona. To na pewno. Co jeszcze? Nie jest do końca ważne to, czy obsłużysz każdego klienta. Nie musimy o to dbać. Klientów jest na tyle dużo, że spokojnie po jednym przyjdzie drugi.
Z punktu widzenia biznesowego, jak nauczyć się podejmować racjonalnych, słusznych decyzji biznesowych? Skąd takie kompetencje mogą czerpać projektanci graficzni? No jednak jak gdyby waszą kompetencją jest co innego, jest projektowanie, nie prowadzenie własnego biznesu. Więc skąd czerpać taką wiedzę, żeby uniknąć, powiedzmy, spektakularnych katastrof, nie?
Nie jestem kompetentny, znaczy w sensie nie mogę odpowiedzieć, bo sam właśnie tej wiedzy za mało czerpałem, ale...
Czego ci brakło, nie? Z własnego doświadczenia, wiesz, czego zabrakło w tym, żeby to zakończyło się inaczej?
Moim zdaniem nam zabrakło przede wszystkim aktywnego pozyskiwania sprzedażowego i wszystko inne schodzi trochę na dalszy plan. Oczywiście trzeba postarać się zrozumieć proces projektowy od momentu, w którym pozyskujemy klienta do dostarczenia gotowej realizacji. Musimy o tym pamiętać, że to nie jest nigdy tylko i wyłącznie czas, w którym projektujemy. Na ten cały okres składa się masa różnych elementów. To są rozmowy, to są maile, to jest dbanie o to, by mieć gdzie pracować, mieć na to czas. Zarządzanie swoim czasem, zarządzanie czasem studia, to jest niezwykle istotna kwestia.
Kompetencje można mieć w jednej osobie? To znaczy, czy projektant graficzny może być jednocześnie aktywnym projektantem graficznym, kreatywnym i w tym samym czasie prowadzić studio administracyjnie, sprzedażowo, promocyjnie i finansowo?
Niestety nie. Nie powinno się tego łączyć. Bądź to trzeba schować gdzieś swoje ambicje. Takim przykładem, który wydaje mi się dobrze obrazuje oddanie kompetencji, jest zaufanie innej osobie w tym, że ona wystarczająco dobrze będzie komunikowała się z klientem i wyjaśniała wszystkie wątpliwości, czy dbała o to, by poznać potrzeby tego klienta. Na przykład w naszym przypadku tego zaufania nigdy spróbowaliśmy raz i to działało, tylko to było trochę za późno dla nas. Tego na przykład żałuję, bo obszar takich działań jak komunikacja z klientem powinna zostać w dłuższej perspektywie wydzielona. Jeśli projektant ma skupić się na swojej pracy, no to jednak się musi skupić na swojej pracy.
A gdzie obecnie szukasz klientów? Powiedziałeś, że niekoniecznie trzeba ich szukać, że oni się sami znajdują, że jest ich jak gdyby tyle dużo. Ale z drugiej strony powiedziałeś też, że brakło wam aktywnej sprzedaży w studio, więc jak gdyby sprzedaż to jest jednak pozyskiwanie klientów. Co robisz teraz, żeby ci klienci byli?
Na szczęście nie muszę tego robić.
Bo... Co doprowadziło do tego, że jesteś na tym etapie, że nie musisz tego robić?
Nie muszę tego robić, bo pracuję w...
Co ci inne się tym zajmuje?
ktoś inny się tym zajmuje, okay. Dokładnie.
A czy pracujesz nad projektami, nad którymi chcesz pracować? Znaczy wiadomo, że jakby dostajesz zlecenia i jakby wykonujesz to, co jest ci zlecone, ale czy możesz też wybrać, że na przykład, tym to się nie będę zajmował.
W miejscu, w którym jestem, oczywiście, że w pewnym stopniu mogę decydować, czym się zajmę, ale jednak praca projektanta to nie do końca jest bajka. I często musimy realizować tematy, które nie do końca nam się wydają atrakcyjne, czy wymarzone, ale ja nie skupiałbym się na tym. Gdybym chciał pomóc nowym, młodym projektantom, poleciłbym próbę szukania wartości w każdym temacie. Oczywiście, że są tematy, których po prostu nie podejmujemy i tyle, ale...
Czyli tak jest challenge'owanie siebie samego, tak? Że nawet jeśli temat mi nie podchodzi, nie czuję go w 100%, to jednak konfrontacja z nim pozwoli mi albo rozszerzyć swoją wyobraźnię, jakąś przestrzeń, albo też zmierzyć się po prostu z czymś, co jest niewygodne i znaleźć dla siebie nową wartość.
Zgadza się, to jest jedno. A dwa, tutaj jest fajne miejsce i potencjał na pokazanie swoich możliwości, bo można ten temat, który na początku nam się wydaje obciachowy, mało kreatywny, można zrealizować go w zupełnie inny sposób. Można to zaskoczyć, zszokować.
To wymaga wyciągnięcia z siebie szeregu kompetencji, między innymi kreatywności, tak? Której też można się nauczyć, bo to nie jest tylko i wyłącznie zinternalizowana kompetencja, prawda?
Tak, tak.
Czy w takim wypadku ilość inspiracji, którą czerpiesz ze świata, jest przydatna? To jest jedno pytanie, a drugie, które od razu zadam, gdzie ty szukasz inspiracji?
Dobra. Ja powiedziałbym, że to jest drugi krok. Pierwszym jest to, żeby pamiętać o tym, żeby zadawać sobie pytania. Zawsze. To nie powinno działać tak, że od razu szukamy inspiracji, bo te inspiracje do czegoś trzeba odnieść. Znaleźć jakiś kontekst, w którym chcemy zderzyć tą inspirację. Oczywiście, że może być tak, że zadziała to w drugą stronę. Zaczniemy oglądać rzeczy i przyjdzie nam do głowy zupełnie inne rozwiązanie niż planowaliśmy. To na pewno.
Mówię, że inspiracja powinna być w kontekście, jednym słowem.
Tak, wydaje mi się, że, znaczy, że najważniejsze jest to, żeby nie przyjmować wszystkich rzeczy takimi, jakie są. Nie zawsze. Zawsze próbować odpowiedzieć na to pytanie, na jedno pytanie, na dwa różne sposoby.
I znaleźć inne perspektywy, tak?
Tak. Mhm. I dopiero wtedy, kiedy wypracujemy sobie taki sposób myślenia o projektowaniu, dopiero wtedy, wydaje mi się, dzieją się kolejne rzeczy, typu oglądanie inspiracji. Te inspiracje mogą być i do dopasowane do tego rozwiązania A i do tego rozwiązania B. Jeśli innym bardziej odpowiada najpierw oglądanie inspiracji, to okej, okay. Ale wydaje mi się, że większą wartość jednak w rozwoju własnego procesu twórczego jest to, by pamiętać o tym, że on jednak zawsze wyjdzie od nas. Ja wiele razy miałem tak, że zaskakiwałem sam siebie w trakcie pracy i przeważnie ja nie sięgam po inspirację. Gdy projektuję, bardzo późno sięgam po inspirację. Najpierw staram się sam wydać z siebie to, co gdzieś tam zalega, to, co mi się, jak sobie wyobrażam daną rzecz i w trakcie właśnie tego często przychodzi mi do głowy coś zupełnie innego. I dopiero wówczas ewentualnie sięgam po inspirację.
Co stanowi największą trudność w pracy dla ciebie, w pracy kreatywnej?
Ciężko mi powiedzieć.
Z czym ci jest się najtrudniej zmierzyć? Co stanowi o tym, że trudno jest ci się zmierzyć z zadaniem projektowym? Albo w ogóle, gdybyś mógł powiedzieć, że dla branży kreatywnej największą bolączką jest. Tutaj podczas rozmowy powiedziałeś przejrzystość finansowa na przykład, tak? I to, że nigdy nie wiadomo de facto, ile kto ci zaoferuje pieniędzy. W związku z czym ja tak mogę domniemywać, tylko branża nie jest w stanie uśrednić stawek i pozwolić projektantom jasno poruszać się, czy to z poziomu biznesowego właścicieli studia, czy z punktu widzenia projektantów, którzy przez te studia są zatrudniani, co pozwoliłoby powiedzieć, że na przykład młodszy projektant graficzny może zarabiać między 3,5 a 5,5 netto, a senior między 5,5 a 7,5, a art pomiędzy 8 do sky's the limit, tak?
To w pewnym
odpowiedziałam
sensie,
na pytanie.
W pewnym sensie chyba tak. Ja je rozumiem tak, że bardziej chodzi o proces projektowy niż...
Jedno i drugie.
Ale ma to wpływ, zdecydowanie. To na pewno, to tylko lekko rozszerzając, co powiedziałeś, dodam do tego jeszcze czas. Często jest tak, że jednak projekt ten działa pod presją czasu, co nigdy nie jest dobre i wymaga doświadczenia. Ważne jest to, żeby zdać sobie z tego sprawę i o to dbać. Dopóki nie mam doświadczenia, nie biorę się za tematy, które są na zaraz.
Bo... No tak, bardzo łatwo jest polec.
Tak, dokładnie. Mhm. I dzisiaj, powiedzmy jeszcze, będę z tego zadowolony, ale za miesiąc nie będę mógł na to patrzeć. To jest na pewno też coś, co...
Mierzy.
Tak, znaczy, No w sensie brałbym to pod uwagę...
Jako trudność.
Jako trudność, okay. No.
A gdybyś nie robił tego, co robisz, to co byś robił?
Nie mam pojęcia.
Czyli rozumiem, że jakby projektowanie od zawsze było czymś, co chciałeś robić i nigdy, nawet w największych kryzysach, nie zastanawiałeś się nad scenariuszem B. Co bym mógł robić, gdybym nie projektował?
Zgadza się. Nie rozważam jakby innej drogi, ani nigdy nie.
Czy twoim zdaniem edukacja projektowa w Polsce jest kompletna i wypuszcza na rynek ludzi, którzy są w pełni przygotowanymi do zawodu profesjonalistami?
Na pewno to idzie w dobrym kierunku. Gdy obserwowałem świeżych adeptów uczelni jeszcze 10 lat temu na przykład, a zderzając to z ludźmi, którzy wychodzą teraz, poziom się podniósł znacząco. Nie jestem w stanie ocenić, czy to jest tak, że widzę tylko najlepszych ludzi, bo ważniejsza jednak jest średnia, jak to wygląda. Ciężko mi powiedzieć, bo...
A czy ty sam jesteś absolwentem uczelni projektowej?
Nie, aczkolwiek miałem propozycję szybkiego doktoratu.
Szybkiego doktoratu.
Tak.
Okej. Okay. Czyli tak naprawdę ty jesteś samorodkiem, tak?
Tak, zgadza się.
A co pozwalało ci szlifować warsztat? Nabywać kompetencje, umiejętności, odnajdywać się w tym świecie, który jednak też związany jest mocno ze światem akademickim, nie? To jest jak gdyby pewnego rodzaju branża, networking, znajomości, coś, co pozwala poruszać się po tej przestrzeni.
Ciężko powiedzieć. Na pewno było tak, że nieskromnie muszę powiedzieć, że od samego początku wychodziło. Moja praca wychodziła okej, jak na etap, w którym byłem i dość szybko udawało mi się pozyskiwać
klientów,
tak. Tym samym sieć znajomości rosła i to chyba głównie to się przyczyniło do tego, że mogłem się rozwijać, bo cały czas pracowałem. Odkąd zacząłem projektować rzeczy, wypełnia to praktycznie cały mój czas.
A z wykształcenia jesteś?
Z wykształcenia, co ciekawe, ukończyłem Politechnikę Wrocławską i zajmuję się z wykształcenia zarządzaniem produkcją.
Okej. Gdybyś miał zrobić audyt branży projektowej w Polsce, jakie elementy wskazałbyś za ciekawe i istotne i takie, które warto podkreślać, że jest to nasz silny atut, a które wskazałbyś jako te, które wymagają totalnej naprawy i zwrócenia na nie szczególnie uwagi?
Podkreśliłbym to, że mamy coraz więcej naprawdę utalentowanych ludzi. Bardzo szybko adaptujemy się projektowo. Coraz więcej fajnej typografii też wytwarzamy, co jest super. Jakość projektowania graficznego w Polsce jest wysoka. Mamy od kogo się uczyć, jednak podkreśliłbym to jako pozytyw. W sensie mówiąc o jakości, o zaangażowaniu, skupiłbym się na wsparciu właśnie wszystkiego, co się wiąże z tym, że projektant graficzny w ogóle może projektować. Świadomości klientów o tym, jak projektant graficzny powinien zostać odbierany, usługi.
Edukacja, budowanie świadomości wśród klientów, wartości projektowania.
No, tak.
Bo tylko nie tylko graficznego, prawda?
Tak,
już
dokładnie.
Wtedy, bo ono jest zawsze też w jakimś kontekście, nie funkcjonuje nigdy samo.
Zgadza się.
A widzisz jakąś możliwość albo jakiś sposób, jak można to robić?
Niestety to jest trochę tak, że tutaj decyduje rynek i bez działań instytucji, które mogłyby to wesprzeć, ciężko to będzie zmienić. I widzę tutaj...
Istnieje przecież Stowarzyszenie Twórców Grafiki przykład, Użytkowej, nie?
Tak, zgadza się. I mam wrażenie, że działania STGU są za słabe. W sensie choćby sam fakt właśnie publikowania ogłoszeń o pracy na stronach stowarzyszenia, od tego bym zaczął. Wszystkie ogłoszenia, które trafiają na stronie stowarzyszenia, muszą zawierać choćby widełki. Rozpocząłbym dyskusję na ten temat. Jakąś lawinę pewnie problemów z tym związanych, rzeczy, które były łatwe do wdrożenia, trudniejsze.
Czy widzisz jakąś przestrzeń wyjścia do osób, które nie są związane ze światem projektowania? Bo jakby klient, który trafia do Was, do Ciebie, ogólnie do osób, które zajmują się brandingiem czy komunikacją wizualną, to jest niejednokrotnie człowiek, instytucja, firma, która nie wie o tym, że czegoś takiego potrzebuje. Tak? Ta potrzeba przychodzi wraz, powiedzmy, z rozwojem biznesu lub z przyjściem do firmy kogoś, kto jest tej konieczności świadomy. Ale jak komunikować do ogółu społeczeństwa fakt, że to, w jakim świecie żyją, jak on wygląda, że my mamy naturalny wpływ i jak dotrzeć do takich ludzi z informacją, żeby wiedzieli o tym, że mają naturalny wpływ?
To jest super pytanie, na które ja już zastanawiałem się niejednokrotnie. Na pewno to leży u podstaw braku edukacji z całego społeczeństwa. Gdy zderzymy nas z na przykład Holandią, widać jak różny jest poziom jakości grafiki, komunikacji, nie mówię o projektowaniu graficznym druku, ale ulicy, miasta.
Czyli na tym poziomie takim najwyższym, jakby państwowym, tak?
Znaczy tak, gdyby teraz właśnie zacząć edukować najmłodszych na temat estetyki i robić to bardzo rzetelnie, wydaje mi się, że wytworzylibyśmy mały katalizator tych zmian, bo ci najmłodsi, którzy by się tego uczyli, wiadomo, gdy dorosną, będą o wiele bardziej powinni, o wiele bardziej świadomi, jeśli edukacja przebiegnie prawidłowo, ale te najmłodsze osoby, one to przyniosą do domu i to będą przynosiły to do domów ludzi, którzy nie prowadzą biznesu, ale są też do takich, którzy odpowiadają za decyzje projektowe czy marketingowe w różnych firmach, czy posiadaczy jakichś małych punktów usługowych, rzemieślników. Wytworzylibyśmy pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, skupiając uwagę na czymś, co jest pomijane. To na pewno i wydaje mi się, że to podniosłoby poziom. Oczywiście to nie byłoby pstryknięcie palcem, ale zaczęlibyśmy o tym rozmawiać.
To powiedz jeszcze teraz proszę, co czytasz, co oglądasz i czego słuchasz?
Staram się czytać książki wydawane m.in. przez Charakter.
Nie dziwi mnie to zupełnie.
No, same dobre pozycje.
A jakiś konkretny tytuł?
To na przykład jak przestałem kochać
design.
Wichy. Mhm. Tak. Też nie pamiętam, czy rzeczy były...
Język rzeczy, Diana Suidicza, to jest Charakter.
Okej, no właśnie. Też. Teraz zacząłem czytać Mikrotyki.
Pawła Sołtysa.
Zacząłem też czytać książkę Widzieć, nie widzieć. To z książek chyba na teraz. Czytam też książki, czytam Muminków. Książkę o Muminkach, bo z tego, że mam małego synka. Bardzo fajne, polecam. Poza tym czytam Medium, blogi.
A co oglądasz?
Obecnie mam mało czasu na oglądanie. Mówimy o filmach, serialach czy sztuce.
Filmy, seriale, sztuka, strony w internecie, wszystko, co jest jakby związane z tą strefą wizualną, niekoniecznie związaną z twoją profesją.
Mam bardzo mało czasu obecnie. Jeśli chodzi o internet, w ogóle nie oglądam rzeczy typu Behance czy inne serwisy, w których ludzie się dzielą designem. O wiele bardziej wartościowe, znaczy o wiele więcej radości mi sprawia oglądanie blogów ze sztuką, czy z jakąś taką pracą twórczą, ale bardziej ekspresyjną. Nie wiem, czy to jest jakiś taki...
Myślę, że to jest też wyjście ze swoich kratki, nie? Że jakby szuka się inspiracji i uwolnienia też myśli w innej przestrzeni, która też nie jest tak bardzo ograniczona, nie? Bo sztuka jednak jest bardzo mocno wyzwolona jednak w przeciwieństwie do projektowania.
Dokładnie. Często wyprzedza nas, może nas wyprzedzić.
To prawda. A czego słuchasz? I tu pytam albo o podcasty, albo o muzykę po prostu.
Nie słucham podcastów, bo nigdy, nie wiem, nie wyrobiłem w sobie tego nawyku, żałuję. Muszę kiedyś spróbować. Jeśli chodzi o muzykę, to mam tutaj też pewne spektrum. Od elektroniki po jazz, czasami lubię posłuchać nawet Tupaka, ale czy Beastie Boys. Nie, jakby nie. Gdybym miał wymieniać nazwy poszczególnych wykonawców, to bardzo dużo by tego było. Naprawdę jest to... No, staram się słuchać jakościowej muzyki, chyba nie słucham tylko w sumie popu czy muzyki poważnej, a każdy inny, czy reggae... No właśnie, być może tego nie słucham.
Okej. Dzięki wielkie w takim razie.
Okej. Dzięki również.